Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Serdecznie witam. Gościem audycji jest mecenas Paweł Żerański z Kancelarii Gładysz i Żerański, Kancelaria Prawnicza, Spółka Jawna. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Nadal pozostajemy w internecie, bo to jest dziedzina niezwykle dynamicznie rozwijająca się i no, pełna nowości, ale też pełna pułapek.
No i jakaś moja specjalizacja też prawnicza.
I tutaj spróbujemy odkryć trochę meandrów tego, co się dzieje w internecie, co nas może spotkać w konsekwencji korzystania z zawartości internetu. Zdarza się tak, coraz częściej chyba można powiedzieć, że internauci otrzymują wezwania do zapłaty za korzystanie z zawartości internetu, z tego, co możemy znaleźć w sieci, czyli z filmów, z książek, z... nie wiem, no z oglądania dzieł sztuki, obrazów, chyba jeszcze nie, no ale jest to pewien kanał, w który możemy sami wejść.
Myślę, że filmy, książki, muzyka są objęte tutaj coraz intensywniejszymi działaniami uprawnionych. Wiadomo, że najpopularniejszy polski serwis Chomikuj został pozwany to przez dwie duże organizacje uprawnionych, także no nie, w Polsce też internet nie pozostanie taką całkowicie wolną sferą i widać tutaj walkę obu tych stron, co i gdzie indziej na świecie, czyli tych, którzy krzyczą, że chcą wolnego internetu i swobody korzystania w internecie, że to sprzyja rozwojowi kulturowemu, zwiększa dostępność do treści kulturowych, zwiększa ludzką też innowacyjność i tymi, którzy twierdzą, że no zaraz, chwileczkę, to prawo autorskie to nie jest do wyrzucenia. Ono stosuje się też w internecie. Może trzeba pewne jego konstrukcje odpowiednio interpretować albo dostosować, ale ono też w internecie musi działać. I na razie zwycięstwo odnoszą w sensie formalnym ci drudzy, to znaczy nikt nie kwestionuje, że prawo autorskie w internecie się stosuje, a w sensie praktycznym można powiedzieć, że w najlepszym razie jest remis, to znaczy na pewno prawo autorskie w internecie nie jest łatwe do egzekwowania.
Ale pytanie, czy może to prawo autorskie internetowe powinno być innym prawem, bo na razie jest tak, że to prawo autorskie, które powstało wiele lat temu, kiedy jeszcze internetu nie było i nie korzystaliśmy tak intensywnie z tych dzieł twórczych zawartych w internecie, teraz próbujemy to prawo przystosować no, do zupełnie innej rzeczywistości.
Tak, ale to nie powoduje, że powinno być od razu nowe prawo autorskie, w sensie wymyślamy nowe normy prawne, bo prawo to nie powstaje tak po prostu, nie powstaje w głowie posłów, a to, które powstaje w głowie posłów, ma najczęściej najniższą jakość i jest oderwane od rzeczywistości społecznej. Prawo powstaje w sposób znacznie bardziej skomplikowany. Pierwsze ustawy autorskie w Europie to jest koniec XVIII wieku i ich taki rdzenie obowiązuje do dzisiaj. Najstarsze europejskie ustawy autorskie też mają sto kilkadziesiąt lat i obowiązują do dzisiaj, niektóre prawie niezmienione, tylko bardzo mocno przeinterpretowane, tak? Czyli ta sama norma prawna, zna swoje cechy, takie jak ogólność i generalność. Są to cechy jeszcze wywodzone z prawa rzymskiego. To Rzymianie to tak wspaniale rozwinęli sposób myślenia prawniczego, że już do tego doszli. Na te cechy norma prawna pozwala na jej elastyczne dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego to nie jest tak, że pojawienie się nowego medium to od razu jest rewolucja powodująca, że trzeba uchylać całe regulacje prawne, projektować nowe. To trzeba by poczekać na to, że te nowe regulacje gdzieś w społeczeństwie zaistnieją. Można powiedzieć, no, kasety magnetofonowe, kasety VHS, CD, odtwarzacze MP3, choć tu już wchodzimy w tę cyfrowość jakoś, rozwój kina taki intensywny, że wszyscy zaczęli korzystać. To wszystko są nowe media, co wymieniłem. Prawo autorskie nie wymagało zburzenia, tylko wymagało drobnych zmian dostosowawczych, rozwoju jakiegoś, a nie jakiegoś takiego generalnego przekształcenia. Także nie wydaje mi się, żebyśmy od razu potrzebowali nowego prawa autorskiego. Natomiast wracając do tych właśnie wezwań, które są niekiedy wysyłane, one pokazują właśnie, one oczywiście są wysyłane przez tę stronę uprawnioną, przez producentów, czy to książek, czy filmów, czy przez jakieś organizacje, powiedzmy, ochrony oprogramowania. Są takie organizacje, one są wspierane czasem przez stowarzyszenia jakieś producenckie, czyli kilku producentów oprogramowania może stworzyć taką organizację i potem używać jej jako swojego zbrojnego ramienia, prawda? Także ta strona wysyła wezwania, ponieważ chcę przypomnieć o tym, że prawo autorskie w internecie obowiązuje. Także to sprzyja wytworzeniu się tego, przypomnieniu o tym, że ta norma prawna obowiązuje i obowiązuje też w internecie i też internautów, mimo ich takiego poczucia wielkiej anonimowości, wielkiej związanej z tym bezkarności.
No właśnie, bo pan mecenas mówi przypomnieniu, ale tak naprawdę wielu internautów nie zdaje sobie sprawy z tego, bo mamy takie przeświadczenie, że to wszystko, co znajdujemy w internecie i do czego mamy dostęp, możemy z tego korzystać. No i czasami nie przyjdzie nam do głowy, że powinniśmy za coś zapłacić.
Nie, bez przesady. Wydaje mi się, że jednak większość internautów zdaje sobie sprawę, że jest taki jakiś dodatkowy cień się kładzie na tym, że na przykład są filmy ściągane na twarde dyski, książki, muzyka. Doskonale każdy wie, że wygenerowanie tego wszystkiego, wyprodukowanie to kosztowało, że artyści muszą dostać wynagrodzenia i że on nic nie płaci, czyli jakby gdzieś podmywa fundament, na którym to jest zbudowane.
Tak? Ale też jest
nie będzie tej drugiej strony płacenia za to, to też ten element przestanie istnieć.
Czyli... Ale też jest kwestia udostępniania, prawda? Bo na przykład książkę możemy pożyczyć znajomym i rodzinie z najbliższego kręgu. Tymczasem jeśli udostępnimy coś, co ściągniemy sobie ze strony internetowej na Facebooku swoim znajomym, których mamy na przykład 700, to już się ta rzeczywistość zmienia.
Bezpośrednich znajomych nie jest tak łatwo mieć. Ja bym wolał wyjść z tej sfery prywatnego użytku i też nie podchodzić do tego tak kazuistycznie, czyli przypadek po przypadku, tylko wrócić do tego wyzwania, które dostaje internauta i zastanowić się, co to jest za zwierzę, tak? Czyli dostajemy wezwanie, we Francji jest ADOPI tak zwana, czyli instytucja powołana do tego, żeby takie wezwania wysyłać do zaniechania nielegalnego korzystania z internetu, które z grubsza rzecz biorąc polega na tym, że ja przez internet rozpowszechniam właśnie treści objęte prawami autorskimi. W Niemczech tego nie ma, w Wielkiej Brytanii coś się trochę podobnego pojawiło, też taka instytucja publiczno-prawna z tego, co wiem. W Polsce nie ma tak, jak i w Niemczech, także w Polsce się zaczyna taka moda na to, co w Niemczech funkcjonuje, czyli wzywamy internautów, powiedzmy 10 tysięcy, najlepiej, żebyśmy wybrali te grube ryby, czyli tych, którzy rozpowszechniają dużo, i może troszkę z tego zaczynają też żyć i robią sobie z tego źródło dochodu. Bierzemy tych, którzy rozpowszechniają dużo, wysyłamy im wezwania po kilka tysięcy złotych, albo bierzemy nawet też płotki, wysyłamy im wezwania po kilkaset złotych, ale bierzemy ich od razu 1000, prawda? Automatyzujemy proces pracy i bardzo możliwe, że to się opłaci, bo część z nich zapłaci, albo część z nich w sądzie ulegnie. Zbyt pytanie, jak się zachować, jeżeli się jest tym internautą, prawda? No bo po drugiej stronie jest organizacja.
No tak, to jest pytanie bardzo ważne.
Po drugiej stronie jest kancelaria, jest jakieś stowarzyszenie producenckie. To nie są ludzie, którzy... nie można założyć, że to są ludzie, którzy albo odpuszczą, albo po prostu sobie wymyślili, że postraszymy, prawda? To nie może być wyłącznie straszenie. Czy w Niemczech, gdyby to było wyłącznie straszenie, to potem by musieli za to przepraszać, może za to zapłacić jakieś zadośćuczynienie i to jest takie, do końca dopracowana jest ta konstrukcja, no a w Polsce nawet gdyby było straszenie, no to pewnie by nie musieli. Ale to i w Polsce, wtedy kiedy zaangażowane są w to już duże środki, to nie jest wyłącznie straszenie. Więc po pierwsze, to moim zdaniem to nie jest tak, że można to całkowicie zlekceważyć, będąc internautą. Ja sobie jestem w stanie świetnie wyobrazić, jak sobie wyobrażam Polskę z jej miastami, miasteczkami i wsiami, że wielu Polaków tak samo podejdzie do takiego wyzwania mniej więcej jak do przepisów ruchu drogowego, to znaczy, gdzie jest najbliższy kosz na śmieci, jeśli jeszcze nie zakupili niszczarki, ale wykorzystają każde z tych urządzeń, jeżeli tylko mogą, tak? Czyli to wyzwanie wyląduje w koszu na śmieci. Mi się wydaje, że to może nie jest najlepszy sposób postępowania, dlatego że na przykład, jeżeli się weźmie pod uwagę takie zwykłe zupełnie procesy windykacyjne, gdzie się zbiera te drobne sumy po 2000 zł, ktoś jest winien, nie zapłacił, bo akurat nie miał, albo zapłacił komuś innemu, albo nie pamiętał, to brak odpowiedzi na takie wezwanie do zapłaty jest zwykle przez sędziów poczytywany jako takie troszkę przyznanie, tak? To znaczy, no, dostał, podpisał się na potwierdzeniu odbioru poczty, nie ma wątpliwości, że to dotarło do jego wiadomości, że ktoś chce od niego pieniędzy i powołuje się na jakieś fakty, nic nie odpowiedział, a jeszcze szczególnie, że jeżeli to wysłał radca prawny, no to jest poważna sprawa, grozi sądem, mimo to nie odpowiedział. No, widocznie nie kwestionuje, prawda? Więc no, ja bym jednak na miejscu internautu zakwestionował. Ja nie mówię, żebym zakwestionował, zarówno jeśli nabroiłem i rzeczywiście rozpowszechniałem nielegalnie, czego po prostu no, nie powinienem robić, a co w Polsce grozi bardzo surowa kara to jest prawo karne, po prostu jest przestępstwo rozpowszechnianie w Polsce treści, a bardzo trudno jest też pobierać treści nie rozpowszechniając, czyli download bez uploadu to jest prawie niemożliwe w sensie technicznym. Więc właściwie no, każdy jest narażony na to, że albo go będą ciągać po sądach, chcieć tych kilkuset złotych, albo znajdzie się przed prokuratorem. No i tu się źle stało, że jego właśnie wyłowili w tę sieć, przez którą 99% przepłynęło rybak, no ale jego wyłowili, więc no, ja na jego miejscu bym się tym zajął, tak? Znaczy, coś bym odpowiedział.
Mm-hmm, no właśnie, co z tym robić?
Coś bym odpowiedział, znaczy, ja może bym się ograniczył na jego miejscu, jeżeli szczególnie się nic nie przeskrobał, prawda? Nie ma na niego żadnych dowodów i te fakty, które są powołane w wezwaniu, bo tam powinny być tytuły filmów, prawda, daty i tak dalej, to nie jest przypadkowa rzecz, która tam się w tym wezwaniu pojawia. Ja bym może jednym zdaniem jednak odpowiedział, sobie przechował tę odpowiedź w aktach, czyli swoich domowych, czyli jednak listem poleconym z potwierdzeniem, niekoniecznie z potwierdzeniem, ale listem poleconym, prawda? Że ja kwestionuję absolutnie wszystko, co tam jest napisane. To nie dotyczy mnie, państwo mnie z kimś pomylili, kropka, prawda? Natomiast jeśli mnie to dotyczy, ja nabroiłem, ja rzeczywiście rozpowszechniałem, szczególnie jeśli to była duża ilość, prawda? To już bym się zastanowił, czy jednak nie zapłacić i nie spróbować ponegocjować tego, co ja mam zapłacić. Tylko ja zakładam, że to jest gruba ryba i rzeczywiście rozpowszechniał, to już nie będzie kilkaset złotych, tylko może być kilka tysięcy, a może kilkanaście tysięcy. Więc suma może być duża, ale to są ludzie, którzy może zarabiają już na tym, no to jakimiś środkami dysponują. I rzeczywiście w ich przypadku realne staje się to, że to się skończy w prokuraturze i przed sądem karnym. Więc kary są bardzo wymierne, że to jest traktowane podobnie jak kradzież, czyli nie można tego całkowicie zlekceważyć. Ważne jest to, że nawet jeżeli już wzywa policja, wzywa prokurator i nawet jeżeli sprawa się znalazła w prokuraturze, to i tak jeszcze jest szansa na dogadanie się. Ona nie jest w sensie formalnym taka do końca pewna, ale jest tak, że ponieważ to są przestępstwa wnioskowe tak zwane, czyli musi być wniosek pokrzywdzonego, żeby były ścigane, znaczy to konkretnie przestępstwo rozpowszechniania, to jeżeli pokrzywdzony, czy ta strona, która mnie wzywa do zapłaty, cofnie ten wniosek, no to prokuratorzy będą mieli tendencję do umorzenia postępowania, ponieważ mają inne sprawy na głowie. I to w praktyce widziałem, że to tak się dzieje po prostu. Czyli prokurator poinformował na tym, że jest wniosek cofnięty, nie ma takiego obowiązku, żeby umorzyć postępowanie, ale umarza, on też woli święty spokój niż dużo pracy, która by się wiązała z szukaniem tutaj dowodów i skarżeniem tego wszystkiego. Także to jest jedna rzecz. Coś bym zrobił, negocjowałbym i szukałbym ugody i kwestionowałbym w tym przede wszystkim sumę, która została naliczona, bo ta suma...
Czyli można negocjować sumę.
No, można zawsze negocjować z drugą stroną, która chce zapłaty, nawet wtedy, kiedy przecież nie kwestionuje tych roszczeń, nie chodzi o zwykłe zupełnie roszczenia, czy ktoś chce do mnie 10 tysięcy, ja jestem winien, przepraszam, nie mam, mogę negocjować terminy spłat, mogę negocjować odsetki, bo ta druga strona może woleć, żebym ja jednak zapłacił bez sądu i bez dodatkowych kłopotów mniej, niż żebym zapłacił z odsetkami, ze wszystkimi natychmiast, ale nie natychmiast właśnie, tylko na postępowanie sądowe za 2 lata, albo w ogóle, bo może wtedy nie będzie tych pieniędzy, więc to też w zupełnie normalnych sytuacjach standardowej zapłaty też się negocjuje. Tym bardziej tutaj można negocjować. Jak negocjować, jakich argumentów szukać, no to tu już trzeba troszkę się znać na prawie autorskim i troszeczkę się w tym specjalizować, to znaczy wiedzieć o tym, jak się oblicza w Polsce te opłaty licencyjne, znać tę całą historię i zaplecze związane z problemami związanymi z dotyczącymi tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce, jak te tabele się mają do stawek rynkowych, jak stawki rynkowe się mają do tego, o co mnie wezwano, za co mnie wezwano, na ile ono jest precyzyjne, to wezwanie, na ile poprawnie jest obliczona ta opłata licencyjna. Ale tę opłatę licencyjną, jej wysokość, tego, o co się mnie wzywa do zapłaty, to jest na pewno bardzo ciężko wykazać. Więc to jest punkt, w którym ja nie wątpię, że jest pole do negocjacji.
I gdy państwo wpadną w takie tarapaty i sami nie będą potrafili z nich wyjść, to oczywiście można skorzystać z porady naszego dzisiejszego gościa, mecenas Paweł Żerański z Kancelarii Prawniczej Gładysz i Żerański Kancelaria Prawnicza Spółka Jawna. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za garść bardzo ważnych informacji. Zapraszamy na Facebook Kancelarii Gładysz i Żerański Kancelaria Prawnicza Spółka Jawna. Tymczasem dziękujemy i mówimy do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia państwu, do widzenia pani.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.